Polityka dnia dzisiejszego, w ogóle przyszłości nie ma. Dlaczego? Nie ma. Po pierwsze, nie będziemy w niej uczestniczyć, po drugie, w ogóle nas nie interesuje.
No tak.
Witam Państwa. Gościem dzisiejszego programu Dudego Politycy jest pan profesor Witold Modzelewski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Studiów Podatkowych, a więc jak już sama nazwa wskazuje, specjalista, jeden z najlepszych w Polsce od tematyki podatkowej i szerzej ekonomicznej. Chciałbym zacząć od takiego ogólnego pytania. Nieustannie politycy, a zwłaszcza ekonomiści posługują się takim pojęciem jak deficyt finansów publicznych i właśnie wiemy, że tegoroczny szacuje się, że przekroczy, podobnie jak zresztą w ubiegłym roku, nieco minimalnie 5% produktu krajowego brutto. I teraz przeciętny Polak słyszy o tym, no ale właściwie czy to jest 1%, czy to jest 7%, to dla niego nie ma żadnego znaczenia. Natomiast byśmy spróbowali wyjaśnić, czy to jest w ogóle te 5%, to jest dużo czy mało?
Obiektywnie rzecz biorąc, są to bardzo konkretne pieniądze. To co to jest deficyt? To jest nadwyżka wydatków, czyli tych pieniędzy, które wydatkuje władza publiczna. Mówimy tu o deficycie, znaczy deficyt finansów publicznych jest pojęciem szerszym. Ja nie chcę tam teraz zanudzić takimi szczegółami. Głównie posługujemy się deficytem budżetu państwa, jako tym najistotniejszą częścią deficytu finansów publicznych. No i ten deficyt to jest nadwyżka wydatków budżetu państwa nad dochodami, tymi dochodami. A dochody to są to, co jest bezzwrotnie uzyskane, głównie po ludzku mówiąc, co do zasady podatkowe pieniądze to są dochody, a pieniądze pożyczone to jest właśnie deficyt. Tak. Czyli mówiąc, to plan na ten rok to jest 184 tysiące miliardy. Tam się nie trzymajmy tych
kursów,
bo co nie... Plan deficytu. Bo deficyt jest planowy i rzeczywisty, prawda?
No tak.
Tak, ten planowy wynosi 184 miliardy złotych, będzie większy. Zawyżone mamy dochody. Mamy dochody te podatkowe.
Czyli rząd prognozuje, że zyska więcej z podatków niż rzeczywiście zyska.
Tak, bo już to, znaczy to nie jest żadna magia, to żeby nie było wątpliwości. Ja wiem, że budżet jest jak każdy dokument prawny, wytrzyma każdą liczbę,
którą papier wszystko wytrzyma. Tak.
Zwłaszcza, że można nadać mu moc obowiązującego papieru. Natomiast nie miejmy złudzeń. I mamy zawyżony podatek dochodowy od osób fizycznych o 20 miliardów prawie. Zawyżony VAT o kilkadziesiąt, nawet o ponad 50, a niektórzy twierdzą, że o 70 miliardów.
Czyli te prognozowane dochody z VAT-u, tak? No ale z drugiej strony rząd od 1 kwietnia podnosi na przykład do 5% stawkę VAT-u na żywność, czyli zaczyna ciągnąć jednak te pieniądze z VAT-u.
Oczywiście to nie są kwoty, bo 5% VAT-u na bardzo duże grupy wyrobów, żeby nie było wątpliwości. To są przecież to jest cała produkcja rolna. Tak. Cała. I tu w ogóle na marginesie, jeśli pan profesor pozwoli, ja bym tak bardzo skromnie, ale bardzo poważnie zaapelował, żeby się jeszcze rozważyć. To jest 5% VAT-u z zera. Zera wprowadzonego, zera to jest taka magia prawno-podatkowa. To jest, nie ma podatku, ale jest podatek wynoszący zero, prawda? Nie ma faktycznego obciążenia, ale podatek wynoszący zero. Te towary, to są nie tylko artykuły spożywcze, to co my jemy, prawda? Chleb, tam pieczywo, mięso, przetwory mięsne, ale to są także zboże. To są w ogóle te surowce rolne, te wytworzone. I tu ta stawka zerowa kończy się właśnie 30. Ona jest czasowo wprowadzona. Tak. Ja bym zasugerował rozważenie, czy w momencie tak trudnego kryzysu, rządzenie jest jednak sztuką, prawda? To tak, czy w tym momencie tak trudnego kryzysu, zwłaszcza tego kryzysu obiektywnie istniejącego, on jest obiektywny, bo mamy niskie ceny produktów rolnych, niskie ceny, nie jest istotne, ważne, z jakiego powodu mamy je, bardzo niskie i raczej nie są wzrosły.
Czyli rozumiem, że pan profesor apeluje do tego rządu, żeby on się wstrzymał z tym podnoszeniem, bo to uderzy jeszcze bardziej w rolników, tak?
To oczywiste, że to uderzy, bo rolnik będzie, on nie przerzuci tych 5% VAT-u na klientów, bo problem są niskie ceny ich niemożność wpływu na te ceny. Ale przede wszystkim on zapłaci z własnej kieszeni, ten rolnik, te 5%. Czyli w tej cenie rynkowej, która jest obecnie, będzie musiał zachować dla siebie te 100, 105 swojej ceny, a 5 trzeba będzie zapłacić.
Panie profesorze, największy sukces rządu, i to jest tylko moja opinia, ale tak z badań wynika, to jest odblokowanie środków unijnych. Czy to w ogóle cokolwiek rządowi pomoże w tej sytuacji deficytu finansów publicznych? Nie. Te pieniądze europejskie nie pomagają, znaczy, tak? A jest, dlaczego?
Dlatego, że to nie są pieniądze budżetowe. To znaczy, pamiętajmy, że dochody budżetowe, te podatkowe, te, o których mówimy, pożyczać, no trzeba będzie pożyczać ponad 200 miliardów złotych, to na pewno trzeba.
O pożyczaniu zaraz przejdziemy, ale jest, żebyśmy wyjaśnili, ale dlaczego unijne pieniądze nie pomogą.
Bo dochody budżetowe, te, które, wytłumaczmy to sobie, na czym stoi budżet? Budżet stoi w istocie trzema podatkami, prawda, tak naprawdę. W sumie to czterema, ale w sumie trzema.
Najważniejszy jest VAT.
Najważniejszy jest VAT. Tu jest ta przestrzelona prognoza, te 316 miliardów złotych. To jest, w tym roku było nieco mniej niż 250. Przepraszam, w zeszłym roku.
W zeszłym roku
było mniej niż...
Dochodów z VAT-u.
Dochodów z VAT-u.
A teraz założono, że będziesz ponad 300.
16. No to cudów nie ma. No kraj ma cudami słynący, ale w tej dziedzinie cudów nie ma.
Bo musielibyśmy nieporównanie więcej kupować towarów, żeby ten VAT zapłacić w takiej wysokości.
Nawet gdybyśmy tak, to jest oczywiście racja, że popyt konsumpcyjny musiałby wzrosnąć, ale przy tych stawkach to się nie da osiągnąć tych pieniędzy. Czyli już wiadomo, że trzeba by było podwyższyć stawki podatkowe. Nawet, chodzi wśród ekspertów taka teza, że prawdopodobnie we wrześniu ze względu na sytuację fiskalną będziemy rozważali incydentalną stawkę, bo mamy w dalszym ciągu stawkę incydentalną. Te 23% stawka podstawowa jest stawką epizodyczną od 2011 roku przez rząd obecnego premiera wprowadzono. I ten epizod trwa już kilkanaście lat, że będzie epizod do epizodu. Będzie,
tak, bo to pierwotnie miało być 22% i wtedy...
Ona ciągle jest formalnie 22.
Ale faktycznie 23 od ponad dekady. Tak. No dobrze, ale panie profesorze, skoro nam unijne pieniądze nie pomogą i tak pan profesor apeluje, żeby może jednak nie podnosić tej stawki 0 do 5%,
to
w takim razie wniosek jest oczywisty. Rząd musi pożyczyć dużo więcej pieniędzy. I teraz, czy rząd może pożyczyć i ma gdzie, ma możliwości pożyczenia dużo więcej pieniędzy, żeby ten budżet zrównoważyć?
Paradoks polega na tym, że wszyscy chcą rządom pożyczać, prawda?
Rządy zawsze oddadzą, tak?
To jest ten paradoks współczesności. To jest, my trochę z tego korzystamy, prawda? Tylko ta korzyść jest oczywiście korzyścią krótkookresową, nas spowodowała, że kiedyś podatki były znacznie ważniejsze w tak zwanej, nazwijmy to, strukturze aksjologicznej rządzenia, że podatki były najważniejszym problemem wprowadzenia prowadzonej polityki, prawda? Jeżeli nie masz pieniędzy dochodów, nie masz pieniędzy podatkowych, to nie masz pieniędzy, prawda? Mówiąc po prostu.
Musisz ciąć wydatki, tak, a teraz od pewnego czasu to pożyczamy i będziemy się martwić w przyszłości, jak z tego spłacić.
Stara Europa nauczyła się żyć z gigantycznym długiem publicznym. Przecież wielokrotnie w sensie proporcjonalnym, bo to się proporcja do PKB liczy, nie nominalnie, tylko proporcji do PKB, no to one są oczywiście, wiele państw ma wyższy dług publiczny niż PKB, więc są pieniądze na pożyczanie i to powoduje, że polityka podatkowa bywa, po pierwsze, niekonsekwentna, nieracjonalna, często niestety, mówmy to, po prostu, ona jest prowadzona w sposób niefachowy, bo to jest bardzo istotne.
Dobrze, ale panie profesorze, skoro pan mówi, że, no bo takie są fakty, że w Europie Zachodniej są państwa znacząco bardziej zadłużone niż my, no to nie ma problemu. Nasz rząd się będzie, może jeszcze ma wiele procent PKB do zadłużenia. Jest tu prawdziwie ten problem z konstytucyjnym naszym progiem, którego inni nie mają 60%, ale ja mam wrażenie, że właśnie konstytucją coraz mniej przejmują niektórzy. To znaczy, mówiąc krótko, nie ma właściwie żadnego problemu. Po prostu pożyczymy więcej i to będzie nie deficyt, nie, prawda, 200, tylko na przykład 250 czy 300 miliardów. I wszystko będzie w porządku. Czyli nie ma problemu.
Znaczy, w krótkim okresie właśnie łatwość, dostępność środków finansowych, czyli te tak zwane rynki, takie słowo się takie okropne używa. Rynki lubią pożyczać, wolą nawet pożyczać państwom. My zaliczamy się do państw stabilnych, to jest bardzo ważne. Z państw wypłacalnych, co jest wcale nie o wysokim długu publicznym w relacji do PKB. Nominalnie to wiadomo, ale w relacji do PKB ciągle poniżej tych 60%. 100% tych naszych konstytucyjnych, czyli ciągle nawet według naszych kryteriów jesteśmy niezadłużeni w sposób alarmowy, prawda? Czyli nie przekroczyliśmy stanów alarmowych.
Czyli generalnie jest dobrze.
Znaczy, z punktu widzenia tego, to się nazywa, obaj wiemy, to się nazywa prezentyści albo wremienszczycy po rosyjsku. Życie w dniu dzisiejszym. Żyjemy tylko dniem dzisiejszym. Polityka dnia dzisiejszego w ogóle nas nie, przyszłości nie ma. Dlaczego? Nie ma. Po pierwsze, nie będziemy w niej uczestniczyć, po drugie, w ogóle nas nie interesuje.
No tak, ale ci, którzy, których ja za to często krytykuję, mówią, no ale przecież będzie rozwój gospodarczy, będą wyższe dochody do budżetu w przyszłości, ten dług się w przyszłości, jak będzie lepsza koniunktura gospodarcza, międzynarodowa, to się zacznie redukować i spłacać. No może tak będzie.
Oczywiście też. Też, to znaczy, jeżeli ta koniunktura zależy u nas głównie od popytu wewnętrznego, jeżeli ten popyt, żeby tam nie nudzić szczegółami, jeżeli wydatki budżetowe będą zwiększać popyt wewnętrzny, konsumpcję wewnętrzną, a my na tej konsumpcji wewnętrznej będziemy budować rozwój gospodarczy, a konsumpcja wewnętrzna będzie ta, która jest wysoko opodatkowana, to jest ten paradoks, bo może być, może być opodatkowana stawką zero, prawda?
No tak.
No to wtedy, jeżeli będą ludzie kupować, mówiąc po ludzku, więcej towarów na stawkach podstawowych, czyli na te, a jeśli ta stawka będzie 23 czy 24%, to znaczy tych pieniędzy będzie więcej, czyli ten pieniądz wraca do władzy. Oczywiście, w dłuższym okresie on wraca. To jest efekt ostatnich 8 lat. Zbudowaliśmy w istocie poprawę sytuacji fiskalnej, bo zgódźmy się, nastąpiła poprawa sytuacji fiskalnej dzięki popytowi wewnętrznemu. Dzięki konsumpcji wewnętrznej, przysłowiowe, sztandarowe 500+, jest tego jednym z wielu instrumentów. Dzięki polityce wysokich płac, czyli odejścia od tych niskich płac, tych utrzymywania nas w biedzie. Więc to oczywiście jest racja, tylko my mówimy teraz o okresie dużo krótszym, to znaczy takim, który mówimy w perspektywie paru lat najbliższych. Będziemy, jeżeli nie zaczniemy się zajmować podatkami w taki sposób, nazwijmy to, niepopularny. Dobra polityka podatkowa skuteczna jest niepopularna. Nigdy nie była,
no właśnie,
nigdy nie
ale
będzie.
Ona dlaczego jest niepopularna? Czy przypadkiem nie dlatego, że po prostu wielu ludzi by na tym straciło i politycy się boją? No ale dobrze. Ale skoro tak, to jak pan ocenia te działania obecnego rządu? Mamy 100 dni rządu Tuska, jeśli chodzi właśnie o kwestie polityki podatkowej, czy szerzej polityki gospodarczej. Bo tu padły pewne zapowiedzi. No, Tusk już przyznał, że nie stać budżetu na realizację tej najkosztowniejszej zapowiedzi, czyli słynnej podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy, że to pewnie kiedyś nastąpi, ale nie w tym roku. No ale realizuje jednak te inne zapowiedzi, mniej kosztowne, ale jednak kosztowne. I to rodzi pytanie, co z inflacją? To znaczy inflacja zaczęła spadać, no ale teraz jeżeli tych pieniędzy tyle trafi do ludzi, słusznie czy nie, no ale trafi, no to być może ceny znowu zaczną rósć.
Powiem tak, to nie jest, znaczy, żebyśmy się zdystansujmy się od takiego trochę, oczywiście nie jest to w pana wypowiedzi, takiego narzuconego na magicznego myślenia, że to są takie dość proste zależności, polegające na tym, że jeżeli ludzie będą więcej zarabiać, to znaczy koniecznie będzie, to będzie efektem tego ostatecznym, będzie wzrost cen detalicznych, czyli te,
tak, które nie musi być. No,
wcale tak być nie musi, to jest po pierwsze. To są zależności, które mogą wystąpić, ale nie są tak, nazwijmy, na tyle proste, żeby wyciągać z tego zbyt dać pochopne wnioski, bo się w tych prognozach będziemy mylić. Ale mówiąc po ludzku, no na razie to się nic nie zdarzyło w sensie obiektywnym w polityce podatkowej. W studniach nic się nie zdarzyło. Znaczy wiemy jedno, to co pan powiedział, że sztandarowe przyrzeczenie wyborcze okazało się, zresztą mówi, ja tu miałem gościem właśnie, nie w tym studio, to prawda, nie u pana, ale na jesieni właśnie w Super Ekspresie, i gdzie mówią, czy będzie zrealizowany w roku, można to sprawdzić.
Tak,
to, jak w 2024 roku obietnica podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, powiedziałem oczywiście, że nie, bo wtedy deficyt będzie wynosił, przekroczymy 250, bo
no, rząd szacuje. W świetle tego, co pan profesor wcześniej mówił, to właściwie moglibyśmy pożyczyć więcej, no 300 miliardów,
tak,
zrobić
tylko
deficyt,
powiedzieć,
i deficyt, zrealizować to.
Deficyt w pierwszym, po pierwsze, to byłby jednak wzrost gigantyczny, pamiętajmy.
I to mogłoby naszą wiarygodność na rynkach światowych podważyć, nasze obligacje by zaczęły i tak dalej. I nagle się uruchamia łańcuch wydarzeń,
nagle
który
zaczyna to być
kryzys.
Drożej. Tak.
Dokładnie.
Drożej pożyczamy pieniądze. Przecież taki był moment, kiedy był minister Rostowski, tak, też w pewnym momencie momencie też nagle zaczął nam rosnąć gwałtownie deficyt budżetowy, bo nie umieliśmy prowadzić polityki podatkowej, bo polityka podatkowa to jest jeden z większych paradoksów ten polityki podatkowej, że to, co przed chwilą pan powiedział, że polityka podatkowa nie przynosi, znaczy w ogóle jest politycznie rzecz biorąc, dobra polityka podatkowa jest niepopularna, bo ona sięga do kieszeni, prawda? No bo sięga do kieszeni, ale bo to jest istotą polityki podatkowej, że ludzie nie unikają opodatkowania, tylko płacą podatki, tak. Albo tworzy się prawo, które nakazuje płacić podatki i oni ci ludzie to płacą, bo niekoniecznie prawo, które się stworzy, ludzie przestrzegają. A dobra polityka, fachowa, to polega na tym, że przede wszystkim obciąża się podatkami tych, którzy unikają opodatkowania. Jak wiadomo, ten rozkład ucieczki od opodatkowania to jest powszechnie znany. Wielcy nie płacą, mali mają ponosić ciężary, czyli tam się zaostrza politykę podatkową, no tak, bez ludności, tam się jakieś, nawet coś w internecie każe opodatkować, a wielkie korporacje nie płacą. No,
ale
nic,
panie,
prawda?
Profesorze, to zróbmy dygresję właśnie na temat wielkich korporacji, bo ja mam takie wrażenie, że one są tak wielkie, że nie tylko żaden rząd na poziomie jednego państwa, ale być może nawet cała Unia Europejska z tymi największymi graczami nie potrafi sobie poradzić i tak naprawdę musiałoby dojść do jakiegoś globalnego porozumienia, co jest kompletnie nierealne, żeby wielkie korporacje zmusić do płacenia naprawdę rzetelnych podatków.
Po pierwsze, na pewno jest to trudne obiektywnie, ponieważ jeżeli w danym państwie państwo staje się znacznie bardziej skuteczne w swoich działaniach, następuje ucieczka do tego innego państwa. Ucieka się z, co się nazywa,
optymalizacją
podatkową. Erozja, pod takie śliczne słowa, erozja podstawy opodatkowania. Te same dochody wykazuje się w innej spółce, mówiąc po prostu.
Dokładnie.
Czyli nie jest to jest oczywiście sztuka, która wymaga współdziałania. Nawet G20
się tym mówiąc, ta sztuka jest oszustwem tak naprawdę. Oszustwem w stosunku do państwa, w którym działa ta spółka, z której się wypompowuje
środki. Oczywiście, przenosi się w istocie rzecz biorąc formalnie spółkę, która ma tutaj fabrykę, a spółka się pojawia w państwie, które ma, no, Luksemburg to robił, prawda?
Dokładnie.
Tak zwane umowy luksemburskie. I oczywiście były próby, ja nawet nie chcę do końca podważać, bo to lepiej cieszyć się z tego, że ktoś się w ogóle chce tym zajmować. Nawet G20 się tym, nawet mamy dyrektywę tam o minimalnym podatku dochodowym. Natomiast jest jeszcze problem wiarygodności. Czy naprawdę ta polityka, bo to jest problem znacznie bardziej podstawowy, a nawet wręcz filozoficzny. Czy polityka podatkowa prowadzona jest w dobrej wierze? Hmm. Czy naprawdę tu chodzi o finanse publiczne? Czy tak naprawdę ta troska o te finanse publiczne jest rzeczywistą troską, czy tylko to jest taką, tak jak się dzisiaj mówi, narracja? Tak naprawdę to wszyscy chcą świetnie żyć z tymi korporacjami, bo widzą tam swoją dalszą karierę, jeśli nie swoją, to swoich bliskich.
No ale to pan profesor zakłada, że te rządy się godzą po prostu, bo członkowie tych rządów mają interes, żeby te korporacje zarabiały. A czy nie jest trochę tak, że te rządy są jednak bezsilne? No, mieliśmy rząd Prawa i Sprawiedliwości, który prężył muskuły przez 8 lat. Prezes Kaczyński opowiadał, że trzeba się wszystkim przeciwstawić. No i co na końcu z tego wyszło? Czy na przykład w obszarze polityki podatkowej w Polsce udało się cokolwiek zmienić tak, żeby z tych korporacji rzeczywiście wycisnąć większe pieniądze? Bo ja mam wrażenie, że były takie próby, słynny podatek od super sklepów wielkopowierzchniowych i to zdaje się większych sukcesów nie przyniosło.
No bo to jest właśnie, to jest temat, który warto, znaczy pewnie dzięki panu może zaczniemy na ten temat, ale ja bym sugerował, żeby w ogóle na nim porozmawiać dłużej. Czy czas, w którym żyjemy, ten ostatni, nie uogólniając go, ten ostatnie 10 lat, czy ten czas był pod tym względem, czy jego wizerunek, ten wizerunek, który jakby opowieść o tym czasie jest naprawdę, jest tylko opowieścią, a nie jest prawdziwym, nie przedstawia prawdziwego obrazu. Ja mam na początku byłem nawet z dużą sympatią odnosiłem się do działań uszczelniających podatki poprzez
rząd PiS-u. Tak, oni to przedstawiali jako swój główny sukces, no bo rzeczywiście podatki uszczelnili, ten mafię VAT-owskie ograniczyli.
I nawet się to zaczęło udawać. Natomiast potem nastąpiło coś, co dla mnie było zaskakujące, bo nie wyobrażałem sobie, że jednak to jest możliwe, bo wydawało mi się, że jednak pewne formacje, może politycznie jestem naiwny, że tak naprawdę te różnice między tym przysłowiowym popisem nie są takie duże. Dlaczego? Mhm. Bo się potem okazało, że nagle te same mechanizmy tworzenia złego prawa, prawo podatkowe, które nie jest w interesie publicznym, jest prawem niepotrzebnym, a jeśli obowiązuje, to jest prawem złym.
Jak rozumiem,
nagle okazało się, te same mechanizmy zaczęły działać. Przychodzenie, no pamiętamy, tam te, nawet minister Kościński powiedział, że Polski Ład to w ogóle to nikt tam w tym ministerstwie tego nie napisał, nawet nikt go nie czytał. W teczkach przynoszono ustawy, które uchwalano. Ustawy niemądre, to jest po pierwsze.
Ładnie. Które zresztą PiS-owi zaszkodziły, co najlepsze na końcu.
No, to jest taka moralna satysfakcja, prawda? Jak ktoś coś robi głupio, to bardzo dobrze, że mu to zaszkodziło.
No, ale to w takim razie to jest coś, co obciąża chyba głównie hipotekę premiera Morawieckiego, bo to on, zdaje się, wysyłał tych ludzi, którzy pisali te projekty, no bo prezes Kaczyński, powiedzmy sobie szczerze, nie jest specjalistą od ekonomii, a już zwłaszcza od prawa podatkowego, tak? Czyli
no i coś się okazało się, że różnice, nazwijmy to, w tych rzeczywistych mechanizmach rządzenia, no bo na pewno każdy zada pytanie, a kto pisze te przepisy, prawda? Te przepisy tak, na podstawie których można następuje ucieczka od opodatkowania. Ucieczka tych, którzy potrafią. Dla kogo te przepisy napisali? Okazuje się, że nikt się do tych przepisów nie chce przyznać. Nie ma nawet ciągłości instytucjonalnej, nawet nie ma pracowników, bo do Ministerstwa Finansów zatrudniano tak zwanych ludzi z rynku.
W takim razie zadanie dla kolejnej komisji śledczej, która mogłaby się przyjrzeć zmianom w polityce podatkowej w czasach rządów PiS-u. Może to byłoby ciekawsze niż sprawa wyborów kopertowych, gdzie no, kwota jest śmieszna na tle skali budżetu państwa, prawda, te kilkadziesiąt milionów i tam tropienie, czy to bardziej Sasin za to odpowiada, czy któryś innych polityków PiS-u. Może to by wypadało. No ale podejrzewam, że ponieważ ci sami ludzie będą teraz pisać te same pomysły dla obecnego rządu, no to prawdopodobnie takiej komisji nie będzie. Coś tak podejrzewam.
Poza tym, że była komisja śledcza, która piętnowała te złe praktyki w okresie za poprzedniej ekipy, to nawet byłem jako świadek byłem przesłuchiwany. Komisja śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u.
No tak.
Mechanizm polega na czym? Że parlament uchwala prawo, którego nie czyta. Nikt nawet nie wie, co uchwala. Zresztą to samo się dzieje z Parlamentem Europejskim. A po drugie, jest to prawo, które nie chroni interesu publicznego. No prawo podatkowe ma chronić interes publiczny. I jest potrzebne prawo podatkowe chroniące firmy zajmujące się ucieczką od opodatkowania. A potem się okazuje, że te firmy to napisały. I jako eksperci, tak zwani ludzie z rynku, którzy stali się dyrektorami departamentu.
Tu dochodzimy do sedna sprawy, którą ja określam jako upadek klasy politycznej w sensie poziomu jej profesjonalizmu. To znaczy, mówiąc krótko, bo to jest tylko część większej całości. To znaczy, politycy w ogóle nie potrafią korzystać z ekspertów, bo ci eksperci się okazują zwykle lobbystami, i którzy załatwiają, nawet niekoniecznie w świadomości tych polityków, tylko za ich plecami wmawiając im, że to są dobre rozwiązania, w istocie rzeczy wykorzystując ich kompletną ignorancję, wciskają im lobbystyczne rozwiązania.
A poza tym oni jeszcze jedną rzecz gwarantują. Tak zwany pokój medialny wokół sprawy. To znaczy, że wiadomo, że czwarta władza jest najbardziej rynkową władzą ze wszystkich. Ja stawiam taką tezę, którą czasami wypomina się mi, że tak nie powinienem jako profesor mówić, że jest tak zwane urynkowienie prawa podatkowego. Czyli prawo podatkowe jest sprywatyzowane w sposób to jest ironia. Nie jest prawo podatkowe, nie jest tworzone w interesie państwa, tylko prywatnym i to nie jest, i to konkretnych ludzi. Jest korzystne dla podatników, a dokładnie wiemy dla których, prawda? I jeszcze w dodatku, tylko jeszcze z temu stworzyć pozytywną taką przesłonę. Tą pozytywną przesłoną jest opinia medialna, prawda? Czyli media. Tak, to są oczekiwane przez podatników rozwiązania. Nie ma szansy na jakąkolwiek krytykę. W ogóle nie ma dyskusji. To jest, cały problem polega taki, można powiedzieć taki, dlaczego tak się dzieje, o czym pan mówi? Bo w ogóle nie ma debaty na ten temat. Może to jest nie jeden z nielicznych przypadków, w których mam zaszczyt być pana gościem, że dyskutujemy o atrofii procesu legislacyjnego. W państwie demokratycznym rządzi się przepisem prawa. To jest cała istota. Państwo demokratyczne to jest państwo z tysięcy przepisów. Na tym polega zaleta, ale i wada demokracji. No jeżeli ten proces jest poza całkowitą kontrolą nawet tych, którzy formalnie, czy oni to wiedzą naprawdę, czy oni wiedzą to, zgodzą się, mniejsza o to. Oni nie, w tym procesie nie są głównymi aktorami. Tam tam są, ważniejszy jest ten, kto pisze przepis, a nie ten, kto go uchwala. To, to już jest atrofia demokracji.
To prawda.
Zresztą ale jest wtedy fasadą.
Tak, ale żeby to się musiało, mogło zmienić, musielibyśmy na przykład dać posłom, moim zdaniem, znacznie większe środki, żeby taki poseł, załóżmy na moment, że on działa w dobrej wierze, miał środki, żeby sobie powołać takich ekspertów, co do których oni byliby rzeczywiście wobec niego uczciwi, czyli dawaliby mu rzetelne ekspertyzy, a nie ekspertyzy po uważaniu lobbystycznym, prawda? Panie pośle, my tu mamy dla pana za darmo znakomity dokument, pan się może pochwalić w Sejmie i wiemy, co, że to jest mina,
i
na którą
wchodzi. Jeszcze że pan miał pozytywną aurę medialną.
Dokładnie.
Wokół tego.
No więc właśnie, więc proszę państwa, wniosek jest bardzo prosty z tego, o czym mówimy. No musielibyśmy przebudować system polityczny w sposób, który się ludziom nie podoba, a mianowicie dać posłom więcej pieniędzy, no bo jak to cały czas trwa nagonka, że posłowie i tak mają za dużo, a już zwłaszcza europosłowie. No dobrze, ale zejdźmy jeszcze na koniec, bo niestety nasz czas płynie nieubłaganie, jeszcze do takich kwestii bieżących. I chciałem zapytać pana profesora o sprawę tej inflacji. No bo w pewnym momencie od tego odeszliśmy, a chciałbym, żebyśmy na tym wątku zakończyli. Wygląda na to, że w świetle tego, co pan profesor mówił, to raczej epokę wysokiej inflacji mamy za sobą. Czyli te obawy niektórych, że nastąpi tak zwane odbicie, panu się wydają mało prawdopodobne.
Panie
tak?
profesorze, rozdzielmy efekty statystyczne, tak zwane efekty bazy. No jak się coś porównuje rok do roku, to wiadomo, że ten efekt bazy, czyli ten wskaźnik, który wszyscy tam tak. czytają, tam 7, 9, 11%, czasami jest uwarunkowany efektami sposobu liczenia, prawda? Tak. I to taka tego uroda i nie przeceniajmy znaczenia tego efektu, nazwijmy tego metodologii liczenia. Natomiast mówmy o tej inflacji, która jest groźna, którą byśmy powiedzieli, że powinny nam się włączyć te czerwone lampki. Ona jest uzależniona od czynników, na które mamy po pierwsze minimalny wpływ albo w ogóle go nie mamy. Jest coś takiego jak inflacja importowana. Czyli inflacja związana ze zjawiskami zewnętrznymi.
Czyli która, wojna przede wszystkim.
Znaczy, to jest oczywiście, może ona mieć, ale pamiętam, mamy okres wysokiej i niskiej inflacji, a można powiedzieć, działania wojenne w jakimś momencie mają wpływ, a w jakimś momencie nagle się, my się od nich uniezależniamy. To znaczy, możemy się nauczyć żyć z czymś złym, co nie nam nie szkodzi. Ale nawet nie tylko to. Chodzi o to, że my się cofamy. To znaczy, my jesteśmy w tak zwanej złej prognozie. Oczywiście tego nie wolno mówić, prawda? Zresztą nawet ja wiem, dlaczego powinno się być ostrożnym, prawda? W formułowaniu prognoz tego rodzaju. Ale pesymizm biznesu jest stosunkowo wysoki. To, o czym się nie mówi głośno, a co ma skutek decyzyjny.
No to nastroje przedsiębiorców.
Tak, tylko są też te nastroje fasadowe, bo optymizm wzbogaca, pesymizm zubaża, tak dosłownie
tak
i w przenośni, ale jeszcze więcej. Proszę zobaczyć, my jesteśmy pod taką złą presją. Presją, którą nie do końca jesteśmy w stanie zmierzyć, na ile ona jest skuteczna, w sensie, znaczy na ile wpływa i na ile jest no, czymś destrukcyjnym. No, ludzie mają część biznesu, mówimy, że nie chodzi o pieniądze, tylko nie chcemy ich tu inwestować. Mamy pieniądze, prawda? Wcale nie jesteśmy, sytuacja, nazwijmy to, rentowności działalności nie jest najgorsza.
Ale nie chcemy inwestować tu w Polsce, bo zagrożenie wojenne, no czy bo niestabilność systemu politycznego, podatkowego? No, co jest...
Paradoks polega na tym, że tego nikt nie bada, panie profesorze, a to powinno się, i to powinny być badania robione w sposób jak najbardziej profesjonalny i niekoniecznie przy świetle kamer.
Panie profesorze, no ale właśnie zdecydowanie nie przy świetle kamer, ja w ogóle wątpię, czy to się da zbadać, no bo wymagałoby to pewnej szczerości ze strony nowych biznesmenów, a oni z jakiego powodu mają ankieterowi mówić szczerze o swoich problemach. No, obawiam się, że takich badań się po prostu zrobić nie da.
Inni nie robią. Zacznijmy, że inni nie robią. Wiadomo, że również się zastrzega ich anonimowość, taką no dosłowną, tak. Ale taką anonimowość wyniku. Wynik jest anonimowy i niekoniecznie ten jest dysponent wyniku. Wynik jest niekoniecznie, nie ma takiego wolnego obiegu. biegu. Z jakiego powodu? Bo proszę zobaczyć, ja ten problem no, piszę na ten temat, więc można powiedzieć, można mnie sprawdzić, bo przecież zajmuję się tym zawodowo, w sensie nie tylko jako naukowiec, ale w sensie obiektywnym, współuczestnik. No, wiedza moja jest wiedzą praktyczną, to można powiedzieć, żadna nauka, prawda? Wiedza prawno-podatkowa i podatkowa to jest raczej wiedza niż nauka, więc ona musi mieć praktykę. Lekarz musi mieć praktykę, my też musimy mieć praktykę. Praktykę codzienną. Myśmy w te wszystkie strachy, lachy, te wojny, tam co tam, te trzecie wojny światowe, co tam ciągle wybuchało, już wybuchła. Biznes w to nie wierzył. To przez większość czasu. My w ogóle nie bardzo obaj wiemy. My nie bardzo wierzymy na oficjalną narrację, prawda? To jest nasza genialna umiejętność dystansowania się tego polskiego sceptycyzmu. Natomiast tu się coś gorszego zaczęło dziać. To znaczy byliśmy znacznie bardziej, w rzeczywistości bardziej optymistyczni niż jesteśmy, niż nakazywałaby to ogólna narracja, ten narzucony nam, ten za chwilę tam tanki będą pod Warszawą, prawda? Pamięta pan, jakie tam były? Takie, że dobra. My w to nie wierzymy. Natomiast teraz bardzo wiele zależy od tego, czy mając pieniądze lub chcąc mieć pieniądze, bo pieniądze można zarobić albo pożyczyć, licząc legalne źródła uzyskiwania pieniędzy, to te pieniądze, jeżeli chcemy zarobić albo pożyczyć, to że pożyczamy albo zarabiamy po coś, żeby zainwestować. Jeżeli chcemy je zainwestować tu, to nas to wszystkich wzbogaca, prawda? Pan będzie bogaczy, tak. Wszyscy będziemy...
A jeżeli je inwestujemy za granicę, to nas zubaża.
To nas zubaża. Tak. Czyli te pieniądze zarobione, one nas zubażają, czyli one mają skutek ujemny, a nie dodatni. Mimo, że ktoś zarobił, one... Bo jak kogoś wzbogacą tam, to nie wzbogacą nas bezwzględnie. To są tak zwane straty bezpowrotne. I ja bym tak prosił zawsze, proszę polityków ostrożniej, z tym całym gadulstwem wojennym, prawda? Bo jeżeli te wszystkie słowa są destrukcyjne, jeżeli się mylicie, to szkodzicie, prawda?
Tak.
Tłumaczy was, niektórzy mówią, tłumaczy was, że działacie w dobrej wierze,
prawda? No niestety mam wrażenie, jak słucham zwłaszcza premiera Tuska, choć nie tylko jego, że ta narracja wojenna jest coraz bardziej nasilona i jest taka próba, mam wrażenie, ugrania czegoś politycznie na tym, to znaczy być może usprawiedliwienia swoich różnych błędów czy niedociągnięć właśnie tym, no ale jest sytuacja nadzwyczajna, mamy wojnę, nie możemy się pierdołami, mówiąc kolokwialnie, zajmować, bo tu mamy tak właśnie. No i to jest rzeczywiście groźne, ale obawiam się, panie profesorze, że poza apelem, żeby może politycy się ugryźli dwa razy w język, zanim coś powiedzą, to boję się, że ten apel nie zostanie wysłuchany, bo oni raczej się, mam wrażenie, rozkręcają i polska polityka to jest, mam wrażenie, nieustający konkurs na to, kto wymyśli bardziej wyrafinowany epitet i obdarzy nim swojego przeciwnika aktualnego. I obawiam się, że
tutaj... I oskarży. My mamy ton prokuratorski,
tak,
prawda?
I to obawiam się, na razie zmian nie będzie. No dlaczego? Bo my tych polityków wybieramy. No wybieramy stale z grubsza tych samych ludzi, nad czym ja ubolewam, no ale taka jest wola narodu, tej nie zmienimy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Za
Państwu dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Dudek o polityce. Już za tydzień. Dziękuję.